Chwała Bogu. Bracia i siostry. Witam was, trochę taki dziwny dzień. Nie wiem, czy widzieliście, że padał śnieg. Bo siedzę w mieszkaniu, nagle się ciemno zrobiło, patrzę za oknem, biało. Jakbym zamknął oczy na 10 minut i on nagle otworzył, to bym pomyślał, że jestem gdzieś indziej. Ale cieszę się, że dotarliście, bo mimo tego śniegu jesteśmy sporo nas tu dzisiaj. Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, na ostatnim moim zwiastowaniu mówiłem o tym, że Bóg jest dobry i że jest miłującym Ojcem. Mówiłem o tym, co my mamy z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy dzięki temu, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi, to dzięki temu mamy imię, bo nazywamy się chrześcijanami, mamy dziedzictwo, bo odziedziczymy Królestwo Boże i mamy tożsamość, bo wiemy, do kogo należymy, wiemy, kim jesteśmy w Nim i wiemy, co przez nas może uczynić. To był temat mojego ostatniego zwiastowania i ja dzisiaj chciałbym go trochę kontynuować, ale powiedzieć dzisiaj już nie o tym, o czym mówiłem, tylko powiedzieć o tym, co tak naprawdę z tej relacji wynika, albo jak bardzo jesteśmy zależni od tej miłości Boga Ojca. I żeby ten temat tak naprawdę nakreślić, go jakoś ubrać w słowa i jakoś go przekazać, to chciałbym, żebyśmy wszyscy spojrzeli na siebie jako faktycznie na takie dzieci, które są piastowane przez kochającego, miłującego Ojca. Ojca, który się stara, Ojca, który miłuje, Ojca, który wspiera, Ojca, który błogosławi, Ojca, który daje, Ojca, który pomaga i zawsze wtedy, kiedy trzeba, wyciąga swoją rękę. Co więcej, Jego miłość, ani Jego stosunek do nas nie zmienia się. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jest inaczej. Czyli kiedy mamy gorszy czas i wydaje nam się, że Bóg nas kocha i wszyscy o tym wiemy, bo tak powiedział. Ale jest taki dzień, gdzie myślimy sobie, że Bóg nas kocha, teoretycznie jest dobry, ale tak się dzisiaj czuję, jakby o mnie zapomniał. Są takie dni w naszym życiu. I chcę podkreślić to, że ta miłość do nas, Boża, się nie zmienia i że On tym Ojcem takim miłującym, wspierającym, kochającym, takim, który czerpie radość z tego, że my się rozwijamy i że może nas uczyć i że patrzy na to i się z tego raduje, że to jest to właśnie, że to jest to, o co chodzi, o czym chcę powiedzieć. I mam to szczęście, że jestem młodym ojcem, że mogę odnosić sytuację albo relację, którą ja mam z Bogiem, do relacji, którą mam z moją córką. Niestety teraz jest chora i proszę was, żebyście też wspomnieli o niej w modlitwie, bo jest to jakaś infekcja wirusowa. Ja już się modliłem o to, gromiłem, nie pomogło, to znaczy, że to nie jest kwestia duchowa, tylko to jest po prostu infekcja wirusowa. I proszę was o modlitwę, żeby doszła do siebie. I mam to szczęście, że jako młody ojciec mogę o tych swoich przeżyciach opowiadać. I chcę powiedzieć o tym, że ostatnio, w zeszłą sobotę, byliśmy na basenie rodzinnie, że tak powiem. I byliśmy któryś raz już na basenie, ale tym razem uczyłem Alę pływać. Jest mała i wchodzi do tego brodzika i jest akurat tak, że ja mam tutaj po kolana, a ona ma po szyję. I jesteśmy w tym brodziku, no i zabieram się za naukę pływania mojego dziecka. I no wiadomo, dziecko musi się z wodą obyć, czuje się na początku niepewnie, bo nie wie, czego się można do końca spodziewać. Ale ufa ojcu, ufa ojcu, bo jest z nią. I zabieram się do tej nauki pływania, biorę tam jakieś te pianki pływające, inne rzeczy, sadzam ją na tą piankę i widzę to przerażenie w oczach. Co ty robisz? Przecież ja nie umiem pływać. Tak, nie umiesz pływać, ale ja jestem przy tobie. I zastanówcie się, czy to wam czegoś nie przypomina? Czasem jako ludzie wierzący mamy różne rozterki, chodzimy z różnymi problemami i nagle jest taka sytuacja, że Bóg, tak jak ja tą swoją córkę w basenie, bierze i sadza nas na tą piankę i my, tak jak to dziecko, robimy wielkie oczy, przecież ja nie umiem pływać. A on mówi, wiem, ale jestem przy tobie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wyobraźcie sobie teraz tą samą sytuację, ten sam basen, ta sama sytuacja. Jest pianka w wodzie, jest moja córka, ale nie ma mnie. I co wtedy? No i wtedy już tak ciekawie i wesoło nie jest, bo jest panika i przerażenie. Bo nie wiem, czy zaraz nie utonę, skoro nie umiem pływać. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, gdzie postawić krok. Czuję się niepewnie. Nie wiem, jakie są moje umiejętności i tak dalej. I tak samo my, jak nasz Ojciec Niebieski w jakiejś sytuacji sadza nas na tą piankę, to kiedy On jest z nami i wiemy o tym i wierzymy w to, że jak powiedział, że nas nie opuści, to nas nie opuści, to wszystko jest w porządku. Ale jak dzieje się taka sytuacja, że chwilowo o tym zapominamy, albo wydaje nam się, że Pan Bóg zrobił sobie przerwę na kawę i Go nie ma z nami, no to zaczynamy się czuć nieswojo. Bo weszliśmy na nowy teren, na którym czujemy się niepewnie i nie wiemy, co zrobić. To jest tak, jak po raz pierwszy modlisz się o czyjeś uzdrowienie. Nie wiesz kompletnie, co robić. Stajesz i zastanawiasz się, co powiedzieć, zastanawiasz się, jakich słów użyć i tak dalej, i tak dalej. A w tym wszystkim tak naprawdę nie jest ważne to, co my robimy w ogóle, tylko jest ważne to, jaką mamy świadomość, albo czy w ogóle mamy świadomość, że On jest z nami. Bo jeżeli mamy świadomość, że On jest z nami i jeżeli wiemy, że Jego obietnice są prawdziwe i jeżeli wiemy, że Jego słowo się nie zmienia, że kiedy powiedział będę z tobą, będę ci błogosławił, nie opuszczę cię, będę cię wspierał i to wszystko jest prawdą, to wtedy idziemy jak przecinak. I w tym basenie było tak, że ale na tą piankę wsadziłem i po kolei ją uczyłem najpierw machać nóżkami, później machać rączkami w tej wodzie i stopniowo się uczyła, oswajała się z tą wodą. I też teraz w zasadzie chciałbym nawiązać do jednej kwestii z mojego ostatniego kazania, a mianowicie do kwestii synodztwa, czyli tego, jak jesteśmy utwierdzeni w tym, że jesteśmy wybrani przez Boga i że jesteśmy Jego synami i córkami, i do kwestii odwrotnej, czyli do tego, jak czują się ludzie osieroceni. No i kwestia jest bardzo prosta. Jeżeli znamy swojego Ojca, wiemy, skąd pochodzimy, wiemy, że pochodzimy z Niego i wiemy, że Jego obietnice są prawdziwe, to wiemy, że jest za nami ktoś tak potężny, że nie musimy się więcej zastanawiać, co się za chwilę stanie. A jeżeli tracimy to z widoku, no to nasze nogi się chwieją. Bardzo wiele przykładów w Biblii jest odnośnie tego, jak ludzie podchodzili do kwestii wybrania, synostwa, do kwestii utwierdzenia w tym przekonaniu, do kwestii tego, że dawali Bogu wiarę w Jego obietnice. Spójrzcie chociażby na króla Dawida. Zanim został królem, Dawid ostatnio mówił na kazaniu o Dawidzie. Nie, to nie Dawid, przepraszam, to mówił ktoś inny. Dawid też o tym mówił, ale ktoś inny mówił o tym, że Dawid, czy to ty mówiłeś o tym, co Dawid robił przed tym, zanim został królem? Ktoś się nad tym zastanawiał, mniejsza o to. Chodziło o to, że Dawid spędzał bardzo dużo czasu na pastwisku z tymi swoimi owcami i tam miał swoją komorę. Tam nawiązywał z Bogiem łączność. I to pozwoliło Dawidowi tak bardzo poznać serce ojca, że on nigdy nie zwątpił w jego obietnicę. Nigdy. Nawet wtedy, kiedy był uciskany, nawet kiedy zbrojnie na niego nastawano, nawet kiedy musiał uchodzić w góry, nawet wtedy, kiedy chodził po stepach bezkresnych i wtedy, kiedy Saul go gonił. Nie zwątpił w wybranie Boże. Jego wojownicy go napominali, jak długo będziesz to znosił. 3 razy miał okazję do tego, żeby Saula zamordować i tego nie zrobił, bo powiedział, że Bóg go powołał i Bóg go odwoła. Nie będę podnosił ręki na króla. To mu pozwoliło stanąć twardym w wierze. I to, na co ja chcę zwrócić uwagę, to jak Dawid rozmawiał z Bogiem. Widzimy to w psalmach bardzo wyraźnie. To, co Dawid mówił, to, jak wylewał swoje serce przed Bogiem i to, jaką ufność pokładał w jego obietnicach. I chciałbym, żebyśmy wyświetlili psalm 35. I to będzie psalm 35 od wersetu 10. Ja mam akurat z tłumaczenia Biblii Gdańskiej, wyświetlcie tutaj z Biblii Warszawskiej, zaraz to przeczytamy. Psalm 35, werset od 10. Wszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest Tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, a ubogiego i biednego przed łupieżcą jego. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. I dalej. Odpłacają mi złem za dobre. Dawid jest doświadczany. Jestem opuszczony, mówi to z żalem. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. I dalej. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opłakujący matkę. Chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy. Zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie. I dalej werset tego samego psalmu 22. Widziałeś to, Panie, nie milcz. Panie, nie oddalaj się ode mnie. Dawid znał bardzo dobrze serce ojca, bardzo dobrze znał stosunek Boga do niego i mówi: widziałeś to wszystko, Panie. Widziałeś to, co uczyniłem. Widziałeś to, jak szedłem. Widziałeś to, jak ci ludzie na mnie nastawali. Widziałeś to. Nie śpi, mówi do Boga. Obudź się. Ocuć się. Zwróć uwagę na prawość swojego sługi. Ocknij się i obudź się ku mojej obronie. Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją. I teraz 26. Niech się zawstydzą, niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nieszczęścia mego, Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie. I 28. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień głosił chwałę Twoją. Chodzi mi o to, w tym psalmie, że Dawid bardzo dobrze znał serce ojca. Powiedzielibyśmy, że jak można do Boga mówić obudź się, albo ocuć się, albo jak można do Boga powiedzieć sądź mnie i sądź ich. Ale on dobrze znał serce ojca, bo wiedział, że ojciec jest sprawiedliwy i że widzi jego czyny i że widzi, przez co on przeszedł. I zobowiązuje się jednocześnie, że będę chwalił. Język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją. Wstawisz się za mną. On już wie, Dawid wie, że ta sprawa znajdzie rozwiązanie. On wie, że to się rozwiąże ku jego pomyślności, bo Bóg jest sprawiedliwy. I mój język będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją. Przez cały dzień głosił chwałę Twoją. I o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy znali miłość Ojca. Chodzi o to, żebyśmy znali Jego serce. Chodzi o to, żebyśmy znali Jego zamiary. Chodzi o to, żebyśmy znali Jego obietnice. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Nim. Chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z naszego wybrania. Chodzi o to, żebyśmy w to nie wątpili. Bo kiedy, jak moja córka, nauczymy się machać najpierw nogami w basenie, a później nauczymy się machać rękami w basenie i to wszystko zaczyna nam powoli wychodzić i powoli zaczynamy pływać tą żabką i ojciec jest dla nas wspierający i pomaga nam i nie odsuwa się od nas, to mam dla was pytanie. To czy będzie to nas zachęcało do czegoś więcej? To po pewnym czasie będziemy skakać na główkę z pomostu. Dlatego, że Pan nas tego nauczy. A jeżeli będziemy w tym basenie i tego ojca nie będzie i nie będzie wspierający i nie będzie uczący, to wpadniemy po szyję, zadławimy się i nigdy więcej do basenu nie będziemy chcieli wejść. I to jest ta kwestia. Świadomość wybrania, świadomość tego, co Bóg ma dla nas, świadomość Jego obietnic, świadomość tego, co to dla nas oznacza. Bez pewności, że Ojciec jest z Tobą, drogi bracie i siostro, zawsze utoniesz. Bez świadomości, że Jego miłość jest z Tobą i że On Cię kocha, nie poradzisz sobie. Ja zacząłem się kiedyś zastanawiać, co oznacza werset w liście do Galacjan, Galacjanie, odpadliście od łaski. I znalazłem w liście do Rzymian w 11 rozdziale coś takiego. List do Rzymian. List do Rzymian, 11 rozdział. I 22 werset. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie. Ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty. To jest warunek. Ja mam w Biblii Gdańskiej to zapisane trochę inaczej i to brzmi tak. Znaj więc dobrotliwość i srogość Boga dla ginących srogość, a dla ciebie dobrotliwość, jeśli pozostajesz w tej dobrotliwości. Co to znaczy? To znaczy, że jako chrześcijanie musimy mieć wiarę w to, że Bóg jest faktycznie dobry i trwać w tej dobrotliwości, którą nam daje, trwać w łasce, którą nam daje, trwać w błogosławieństwie, które nam daje. I jest sztuką przyjmować to, co Bóg chce nam dać. I musimy trwać w tym, co Bóg chce wkładać w nasze serce. I co się dzieje, jeżeli tego nie robimy? Jeżeli tego nie robimy i przestajemy się zgadzać z tym, że Bóg jest dobry, to zaczynamy się zgadzać z tym, że Bóg być może o mnie zapomniał. A jak zaczynamy zgadzać się z tym, że Bóg o mnie zapomniał, to zaczynamy dochodzić do wniosku, że ten Bóg może wcale taki dobry nie jest. I takie myślenie odłącza nas od łaski. I zaczynamy od tej łaski powoli odpadać. I zaczynamy kierować się nie ku życiu, ale ku śmierci. Dlatego, bracia i siostry, bardzo chcę dzisiaj podkreślić, że bez świadomości, że Bóg Ojciec jest dobry, że jest łaskawy, że ma o nas staranie i że chce nam błogosławić, utoniemy po prostu. Czego jeszcze nie możemy robić bez świadomości miłości Ojca? Kiedyś pamiętam, żona zrobiła mi taki miły prezent, bo zabrała mnie na koncert TGD do Obornik. I było to jakiś czas temu. Byliśmy w tych Obornikach na tym koncercie. To się odbywało w kościele katolickim, bardzo ładnie tam było. I pamiętam, że kiedy oni zaczęli grać, to byli ludzie, którzy przyszli z ciekawości i byli ludzie, którzy tam naprawdę czekali na tę muzykę jak na objawienie. I kiedy oni tylko zaczęli grać i kiedy wyszli na tę scenę i zaczęła się przelewać to błogosławieństwo Boże, to od razu ci, którzy czekali na tę muzykę jak na objawienie, wyrwali z ławek i wszyscy polecieli do przodu przed scenę. I ja byłem tam z moją żoną też. I mówię o tym dlatego, że za mną stała dziewczyna. Taka korpulentna, wyższa ode mnie. I to, co zapamiętałem z tego, to, że śpiewała głośno. Oj, naprawdę głośno. Nadzierała mi się normalnie do ucha i ja nie mogłem się skupić na tym, co się dzieje na scenie. Pamiętam to wydarzenie jak dziś. Odwróciłem się, spojrzałem i stwierdziłem, że dobra, no nie będę z nią zadzierał. I taka była sytuacja na tym koncercie, że ktoś po prostu swoim uwielbieniem, swoim otwarciem swojego serca całkowicie zdominował to, co ja przeżywałem. I wiecie co? To wydarzenie bardzo dużo dało mi do myślenia. Bo myślę sobie w ogóle, co to jest za sytuacja, że ja jadę na koncert, zaczynam uwielbiać Boga i nagle jest jakieś łups i ktoś drze mi się do ucha i ja w ogóle nie wiem, po co się tutaj znalazłem. I to mi dało do myślenia, że ta dziewczyna, ona wiedziała, po co tam przyjechała. Ona wiedziała, że jedzie tam uwielbić Boga. Ona miała otwarte serce, na pewno dłużej niż ja, na to spotkanie. I kiedy już do tego doszło, nie stała w miejscu i nie czekała, aż się sytuacja rozwinie, tylko wzięła sprawę w swoje ręce i zaczęła wielbić Boga. Ja doszedłem po prostu do wniosku, że ona to robiła lepiej niż ja. Że miała serce bardziej otwarte niż ja. Że była do tego lepiej nastawiona niż ja. Ja nie powiem, że się znalazłem tam z całkowitego przypadku, ale było to dla mnie takie przeżycie, które to jest jedno z takich przeżyć, które daje ci coś do myślenia. I zapamiętałem to na długo. I ona wiedziała, że miłość Boża była nad nią. I ona wiedziała, że jest dobry, dobrotliwy i miłujący Pan. Ona wiedziała, że to, co ma w życiu, zawdzięcza Jemu. Ona wiedziała, że to, co ma w swoim sercu i to, co dobrego dzieje się, to jest tylko to, że Pan wyciąga nad nią swoją rękę. I dziękowała Mu za to. I wielbiła Go. A ja wtedy jeszcze nie potrafiłem tak dobrze tego zrobić jak dzisiaj. I to są takie przeżycia, które człowieka zmieniają. Bez miłości Boga, bez Jego obietnic, bez świadomości synostwa i wybrania też nie jesteśmy w stanie i nie umiemy Bogu dziękować. Bez tego, że Największą sztuką jest w ogóle dziękowanie Bogu w trudnościach, wtedy, kiedy nam coś nie idzie, wtedy, kiedy czujemy coś nie tak. To jest wielka sztuka, ale właśnie wtedy największa chwała się Bogu należy. Największą sztuką jest stanąć w wyłomie i modlić się i dziękować Bogu wtedy, kiedy wszystko wkoło się sypie. To jest największa sztuka. Nie zrobimy tego bez świadomości, że Bóg nas kocha i że nas nie opuszcza. Że nie ma zaćmienia, że nie ma przerwy w dostawie miłości, że nie ma wakacji ani urlopu, tylko jest cały czas Boża obecność, Boża moc. On jest jak Ojciec. Kiedy tylko zawołamy, już jest koło nas. I w sumie na zakończenie to chciałbym powiedzieć, że czasem jako wierzący ludzie zastanawiamy się, że chodzimy, że coś robimy, że próbujemy, że coś się nie udaje, że nie mamy powodzenia albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Zastanawiamy się nad tym czasem, co jest przyczyną. Zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Zastanawiamy się, o co chodzi. Kiedy się wszystko wali, łatwo jest zacząć odnosić się do Boga albo zacząć Go oskarżać, zacząć Go... albo się po prostu nawet wściekać, tak? Ilu wierzących ma taką tendencję? Coś mi się stanie, Panie, dlaczego do tego dopuściłeś? Panie, co się stało? Panie, o co chodzi? A Pan często mówi wcześniej. Pan ostrzega. Pan daje przekonanie. Pan pokazuje... A ty mimo wszystko, jak osioł uparty, idziesz w drugą stronę. To są takie sytuacje. Czasem zastanawiamy się. On jak dobry ojciec jest miłujący, dobrotliwy, ale jest też sprawiedliwy. I jak powiedział, tak zrobi. Jak powiedział, że odpłaci, jak powiedział, że nie opuści, to nie opuści. Ale jak powiedział, że tego i tego nie toleruje, to tego nie toleruje. I wszystko. Dobrotliwy, sprawiedliwy, miłujący ojciec i właśnie sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Jeżeli chodzimy w tym synostwie, w tym usynowieniu, w tej świadomości miłości Boga Ojca, nic nas nie zaskoczy w naszym duchowym życiu. Nic nas nie zaskoczy i nic nas nie powstrzyma, bo będziemy świetnie umieli pływać i będziemy świetnie umieli sobie dawać radę, bo będziemy wiedzieli, że jest za nami ktoś, kto nas wesprze, jest za nami ktoś, kto nad nami czuwa. A jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tej miłości i jeżeli nie mamy jej w sobie, to idziemy na dno jak kamień. I podsumowując, jest takie dobre ćwiczenie i to jest wyzwanie dla każdego z was na dzisiaj, jako zadanie domowe, żeby wziąć sobie kartkę A4, taką najzwyklejszą białą kartkę A4 i wypisać sobie od myślnika z lewej strony błogosławieństwa, jakie otrzymałem od Boga. Wiecie, jaki człowiek jest zawstydzony, jak dojedzie do końca? Wypisać sobie wszystko, co masz od Boga. Wypisać sobie wszelkie obdarowanie, które otrzymałeś. Wypisać sobie wszystkie te rzeczy, które Bóg ci pokazał. Wypisać te wszystkie rzeczy, co do których dał ci przekonanie. Mam do was prośbę. Jako brat w wierze, zróbcie to w waszych domach. Zróbcie to w waszych domach. Usiądźcie z kartką A4, wypiszcie sobie wszystkie błogosławieństwa, wszystkie obdarowania, wszystko, co macie i spójrzcie na to tak, na tą kartkę i pojmijcie, że On jest naprawdę dobry i że nie zapomina o nas. Amen.